Dzisiaj o północy zostaną otwarte przejścia graniczne Polski z Białorusią. Poinformował o tym już wczoraj Donald Tusk. Premier też dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to rząd ponownie je zamknie. I o tym, co się działo, co się dzieje i co się dziać będzie na przejściach granicznych Polski i Białorusi, a także o samej Białorusi, porozmawiamy teraz z naszym gościem. Razem z nami pan Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan ocenia tę decyzję o otwarciu, ponownym otwarciu przejść granicznych z Białorusią? Dlaczego otwieramy je akurat teraz?
No, dokładnie odpowiedzi udzieli rzecznik rządu. Ja mogę tylko po ekspercku sobie dywagować.
Na to liczę.
Wydaje mi się, że... Dobrze, ale proszę traktować moją wypowiedź właściwie nie jako wiążące oświadczenie w imieniu władz RP. W moim mniemaniu to jest po prostu efekt kilku czynników. Z jednej strony mamy zakończenie ćwiczeń Zapad, które były głównym powodem obawy związane z przebiegiem tych ćwiczeń na granicy i skutkami na granicy polskiej. To były ćwiczenia dość wegetariańskie, jak my to nazywamy w naszym najnowszym eksperckim języku.
A to ciekawe, to znaczy...
mało żołnierzy.
A, rozumiem. Dlaczego wegetariańskie? To ciekawe.
Bo było bardzo mało żołnierzy w nie zaangażowanych i ćwiczenia były odsunięte w większości aktywności, większości działań związanych z tymi ćwiczeniami od granicy z Polską, z Litwą i Łotwą. Tutaj strona białoruska zachowała się w sposób dość słowny, to się rzadko zdarza. Myślę, że oni po prostu dalej grają rolę, to jest uzgodnione z Moskwą, państwa neutralnego, bądź prawie neutralnego, bo nie można być neutralnym, będąc w sojuszu wojskowym z Rosją, ale państwa, które nie wysłało wojsk na Ukrainę i które jest trochę inne niż Rosja. To się też Putinowi przyda, być może w przyszłości, gdyby chciał ulokować rozmowy pokojowe Trump, Putin, Zełenski, czy w innych formatach właśnie na Białorusi. Więc to jest taka gra, taka decepcja, dezinformacja, oni bardzo lubią się takie gry bawić. Tutaj byli słowni, bo im to pasowało. Ale tu nie chodziło o same wojska, bo wiedzieliśmy, że będzie ich mało, natomiast o prowokacje. No i prowokacji nam nie brakowało. Pamiętamy drony, które wleciały w przestrzeń powietrzną Polski, pamiętamy zatrzymanie mnicha karmelity 4 września Grzegorza Gawła, ojca Grzegorza Gawła, który słowa nie znając po rosyjsku miał być niby szpiegiem, który zbierał informacje po rosyjsku, więc KGB już naprawdę jest na dnie, ale tych prowokacji było dużo i była obawa, że będzie ich więcej. Zapad się skończył, to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest też brak nowych prowokacji chwilowo i trzeci czynnik, podejrzewam, że kwestie gospodarcze. Chiny oczekują wznowienia tranzytu kontenerów. Nikt w Polsce, podejrzewam, nie chciał walczyć, konfliktować się z Pekinem i tak samo tym bardziej Łukaszenka, który ma dużo słabszą gospodarkę i bardzo mu na Chinach zależy.
A myśli pan, że osiągnęliśmy swoje cele zamykając tą granicę? No bo wydawało się, że po tej decyzji premiera, po tej decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, wydawało się, że ta granica pozostanie dłużej zamknięta. Po czym przyjeżdża wysoki przedstawiciel Chin i granica zostaje otwarta.
Ja bym tego tak w prosty sposób nie łączył. Są też interesy polskich przewoźników, którzy też narzekali i mieli swoje racje branżowe, że ta decyzja zapadła na tyle nagle, ale tego wymagało bezpieczeństwo państwa, że mnóstwo samochodów, słyszałem, że 1500 czy więcej nawet ciężarówek utknęło po tamtej stronie granicy, nie zdążyły wrócić do Unii Europejskiej i pewnie podobnie było z innymi ciężarówkami, które stały po tej stronie granicy. Już nie mówiąc o transportach kolejowych, PKP Cargo też zgłaszało swoje pretensje. Tu chodziło o wysłanie poważnego ostrzeżenia. Ja tylko przypomnę, że Polska wiele razy ostrzegała Mińsk w sposób europejski, cywilizowany, że granica może być zamknięta, jeżeli Mińsk będzie dalej robił tak jak robił, będzie prowokował i konfrontował się i militaryzował pogranicze, eskalując napięcie, również kryzys migracyjny. Ale nigdy ta granica nie była w pełni zamknięta, więc może to było też potrzebne, żeby uwiarygodnić stanowisko Polski, że Warszawa nie żartuje, że po prostu strona polska jest gotowa użyć tej broni atomowej, jaką jest zamknięcie granicy.
A pańskim zdaniem będziemy korzystać częściej z tego narzędzia, bo premier mówi, że możemy do tego wrócić.
No ja mogę to oceniać tylko w tym kontekście, że strona białoruska nie robi nic, aby to zaufanie budować. To, że przez kilka dni było spokojnie, to jest wystarczające tylko do tego, żeby przywrócić ten ruch graniczny, który był przed 12 września, czyli i tak ograniczony, bo nie wszystkie przejścia działają. Ale do niczego więcej to nie skłania, ponieważ Mińsk jest w ścisłym sojuszu z Moskwą i prowadzi hybrydową wojnę przeciwko Polsce, niestety.
A czy mi się tylko wydaje, czy mam takie wrażenie, że Aleksander Łukaszenka próbuje ocieplić swoje relacje z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi? Jak pan sądzi?
Tutaj bym postawił przecinek. Aleksander Łukaszenka próbuje ocieplić swoje relacje z Stanami Zjednoczonymi i nie jestem pewien, czy z pozostałą częścią Zachodu.
A dlaczego mu zależy na Stanach Zjednoczonych?
Ponieważ Trump i jego administracja wykazują w ostatnich miesiącach pewną skłonność do rozmów, do wymiany więźniów politycznych na pewne ustępstwa, a Unia Europejska stoi na dość twardym stanowisku, więc Łukaszenka, dostrzegając te różnice, próbuje rozgrywać. Pokazuje, jak zła jest na przykład Polska, która według niego stoi na przeszkodzie, jak zła jest Litwa, Łotwa, a jak konstruktywne są Stany, ale może się zawieść, ponieważ Donald Trump lubi zaskakiwać, co widzieliśmy wczoraj w ONZ-cie.
Chociażby albo czytając jego wpisy w mediach społecznościowych, które też są zaskakujące, ale to zupełnie inna historia. Natomiast ja chciałem pana jeszcze zapytać o tę politykę Łukaszenki wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Rosji. Jaki cel ma Łukaszenka? Wyjście z izolacji, a może znalezienie jakiegoś miejsca przy stole podczas rozmów pokojowych?
Łukaszenka chciałby wyjść z izolacji, ale jest zbyt zależny od Moskwy po 20 roku, więc różne nieprzyjazne wobec Zachodu rzeczy. Porwanie samolotu, kryzys migracyjny, współagresja wobec Ukrainy i szereg drobniejszych aspektów. To wszystko związało go, wsadziło do jednej łódki z Putinem. Oni grają razem i Łukaszenka nie ma wyjścia, nie może się z tej gry wykręcić. Może tylko pozorować wychodzenie z izolacji i walczyć o miejsce przy stole, bo to jest maksimum tego, co może osiągnąć. Czyli na przykład szczytem jego osiągnięć byłoby zlokalizowanie przynajmniej jednego spotkania Trump-Putin na Białorusi, a jeszcze w najlepszym razie dla niego z udziałem Zełenskiego, Wołodymyra Zełenskiego, no to byłby ideał. Maksimum tego, co zależne od Rosji Łukaszenka mógłby teraz osiągnąć, będąc wciąż pod kontrolą Moskwy.
A pańskim zdaniem w związku z tymi celami, do których dążył Łukaszenka, jest możliwe dalsze zwalnianie więźniów politycznych przez reżim białoruski?
Zdecydowanie tak. Łukaszenka podchodzi niestety cynicznie do tej kwestii. Traktuje tych ludzi jak towar, jak rzecz na sprzedaż. Mówię bez żadnej przesady. Absolutnie przedmiotowe podejście. Przy czym jako przestrogę dla tych, co wierzą w tego typu handel, przytoczę dane obrońców praw człowieka na Białorusi. Ponad 180 osób wyszło na wolność w ramach tego minimalnego, ale jednak dialogu z USA i tych spotkań z przedstawicielami Trumpa, a jednocześnie ponad 200 osób trafiło do więzienia, więc Łukaszenka doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że musi uzupełniać zapasy. Po rosyjsku to się nazywa abmienny fond, czyli taki fundusz wymiany, żeby mieć czym handlować, bo on jest w stanie tylko wypuszczać ludzi, ale w sposób bardzo cyniczny. Na nic więcej się nie zgodzi i niczym nie, raczej nie ustąpi.
Czytam teraz taką nową informację, którą przekazuje Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi. Napisała, że widziała się w kolonii karnej w Nowopołocku z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem, działaczem polskiej mniejszości, i przekazała, że więziony od ponad 2 lat Poczobut czuje się dobrze psychicznie. Pan uważa, że jest jakakolwiek szansa na jego uwolnienie?
Chciałbym w to wierzyć. Po stronie białoruskiej bardzo mało jest dobrej woli, szczególnie pod adresem Polski. Łukaszenka sam jest antypolski i dużo antypolskich ludzi jest wokół niego, którzy mają jakieś fobie na naszym punkcie i to widać też w ich propagandzie, w polityce historycznej, ale miejmy nadzieję, że to ostrzeżenie z granicą ochłodziło trochę zapał tam po tamtej stronie do konfrontacji i skłoniło do jakiegoś myślenia o deeskalacji. Uwolnienie Poczobuta byłoby krokiem w tym kierunku.
A pańskim zdaniem Andrzej Poczobut, nawet uwolniony, będzie chciał wyjechać do Polski, czy zostanie na Białorusi?
Jesteśmy z Andrzejem kolegami. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy. Ja bym mu doradzał, żeby jednak wyjechał z Białorusi. To nie jest kraj do normalnego funkcjonowania dla takiej osoby jak Andrzej Poczobut, która no jednak została zapamiętana i Łukaszenka pamięta, kim on jest i może w każdej chwili znowu trafić do więzienia.
Jak pan patrzy na to, co się dzieje z opozycją białoruską w tym czasie po sfałszowanych wyborach do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, to uważa pan, że sprawy idą w dobrym kierunku? Tak zapytam bardzo delikatnie.
Nie, wszystko co związane z Białorusią nie idzie w dobrym kierunku, bo tam nawet ziemniaków zabrakło. Więc nie można mówić o tym, że tam sytuacja ma się dobrze.
Bardziej pytam o to, jak funkcjonuje opozycja białoruska. Bardziej mi o to chodzi. Na jakim jest poziomie, czy jest silniejsza, czy jest osłabiona mocno, czy moglibyśmy dzisiaj na przykład, gdyby pojawił się jakaś szansa, czy jest taka szansa na to, żeby się pojawiły jakieś masowe protesty?
Nie, absolutnie. Tak też właśnie chciałem nakreślić taki ogólny obraz, że tam nie ma pozytywnych tendencji. zarówno w gospodarce, żeby były ziemniaki, jak też w życiu społecznym, żeby ludzie byli gotowi wyjść na ulicę. Trzeba tych ludzi zrozumieć, oni się po prostu boją. To jest reżim totalitarny. Opozycja z kolei jest skłócona, rozbita. Jest oczywiście główny ośrodek skupiony wokół Swiatłany Cyganowskiej, ale to nie jest ta opozycja, która działała tuż po 20 roku. No pamiętajmy, że minęły 4 lata, właściwie już w 5 praktycznie od tamtych wydarzeń w 20 roku, od tamtego szczytu aktywności społecznej, mobilizacji społecznej. Tu są różnego rodzaju problemy i z finansowaniem, i z autorytetem. Kwestie organizacyjne, służby białoruskie bardzo ostro atakują opozycję. W tym roku zaginęły 2 osoby, dwoje działaczy białoruskiej opozycji, Angelika Mielnikowa i Anatolij Kotow, związany wcześniej z Pawłem Łatuszką, jeden z liderów opozycji. Także mamy trudną sytuację, ale opozycja moim zdaniem jest dzielna i robi to, co może w tych trudnych warunkach.
Pan napisał w jednej z analiz, czy raczej zapytał tak retorycznie, czy despoci kierują się logiką. Jaka logika kieruje działaniami Łukaszenki?
Władza, jeszcze raz władza. On w 20 roku, czyli Łukaszenka, zdecydował się na bardzo wiele, zaryzykował bardzo wiele, zerwał praktycznie stosunki z Zachodem, zrezygnował z tego wszystkiego, czego się dopracował on i jego ludzie z Zachodem przez wszystkie te lata, od 2015-16 roku, to wszystko przekreślił, byleby utrzymać władzę. I to jest jego logika. Dlatego też nie wierzę w jakiekolwiek ustępstwa, w jakąś demokratyzację, liberalizację, zwolnienie wszystkich więźniów politycznych, też nie wierzę, bo to osłabiłoby jego władzę, a to jest jego główny cel. Do tego stopnia jest to jego obsesja, że nawet nie przygotował sensownego planu sukcesji, bo nie chce nikogo za swojego życia wskazywać, kto mógłby rosnąć teraz przy nim jako numer dwa.
Czasami w latach, na przełomie lat 80., 90. było tak, że te impulsy do zmian wychodziły z wewnątrz tych środowisk rządzących, często wychodziły z kręgów związanych ze służbami specjalnymi. Czy pańskim zdaniem w służbach specjalnych Białorusi, czy w ogóle w resortach siłowych jest takie poczucie, że coś trzeba zmienić, czy nie ma tam żadnej realnej opozycji wobec Łukaszenki?
Ja z tymi ludźmi nie rozmawiam i to mogę się tylko domyślać, jakie tam panują nastroje. Myślę, że są zróżnicowane. Jest grupa ludzi, których widać publicznie. Oni są bardzo oddani Łukaszence, przynajmniej stawiają takie wrażenie, i bardzo prorosyjscy. Szef KGB, generał Iwan Tiertel, zresztą z pochodzenia Polak, Jan Tiertel z Podgrodna. No ale on za każdym razem musi udowadniać, że tym Polakiem nie jest, że jest lojalny i tą prorosyjskość wręcz ostentacyjnie okazuje i taką skłonność do agresywnych działań. Ja wierzę, bo to jest zgodne z logiką, jakimi sygnałami, które gdzieś tam otrzymuje, że są w nomenklaturze białoruskiej, w służbach ludzie rozsądni, patriotyczni, ale oni za życia Łukaszenki się nie ujawnią. Wszelkie zmiany, ruchy tektoniczne, jakieś sygnały konstruktywne, to wszystko będzie możliwe raczej po śmierci Łukaszenki albo w przypadku jego poważnej choroby.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za tę analizę. Kamil Kusiński, Ośrodek Studiów Wschodnich, był razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
Kłaniam się.